Zachęcał Państwa Łukasz Jankowski, a my przechodzimy w takim razie płynnie do rozmowy. Michał Adamczyk, nie tylko dziennikarz, ale prezes telewizji publicznej, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Wyrok KRS-u, jakie działania, właściwie nie wpisanie do KRS-u tych nowych samozwańczych władz telewizji w likwidacji, jakie będą pana działania w tym kontekście?
No, najbliższe działania to będą te polegające na wezwaniu uzurpatorów do opuszczenia budynku przy ulicy Woronicza 17, czyli siedziby Telewizji Polskiej. Takie wezwanie przedstawiła już prezes Polskiego Radia pani Agnieszka Kamińska, bo przypomnijmy, że wpis wcześniejszy KRS dotyczył także Polskiego Radia. A to wszystko pokazuje, że działania ministra Sienkiewicza, pułkownika Sienkiewicza od samego początku były działaniami nielegalnymi. To jest już kolejna dobra wiadomość, bo przypomnijmy, że wcześniej Sąd Rejestrowy odmówił wpisania rzekomego prezesa Telewizji Polskiej Tomasza Syguta. Teraz z kolei nie zgodził się na wpisanie likwidatora. Wciąż czekamy na akceptację KRS-u, akceptację decyzji Rady Mediów Narodowych, co powinno nastąpić w ciągu najbliższych dni.
I wtedy, no dobrze, to napisze pan taki list, wezwie uzurpatora do tego, żeby opuścił gmach telewizji publicznej, przeczytają to albo nie przeczytają tego na tym 10 piętrze, gdzie jest gabinet prezesa, będą pękać ze śmiechu i oczywiście wiemy, jak dalej będą postępować.
No niestety mamy do czynienia z taką sytuacją, że druga strona nie respektuje żadnych postanowień sądu, że druga strona depcze praworządność, że druga strona, mówiąc potocznie, poszła na rympał, przejęła nadajniki, przejęła siedzibę i w zasadzie niczym się nie przejmuje, bo uzurpator z ramienia Rady Nadzorczej, czyli pan Zemła, zapowiedział to wprost w jednym z wywiadów radiowych, że jego będą interesować tylko i wyłącznie prawomocne orzeczenia sądu. A to polega na tym, że od każdego wpisu w KRS-ie można się odwołać. Tam są, to jest taka dwuinstancyjność odwoławcza. To wszystko może trwać około półtora roku. Im zależy na tym, żeby utrzymywać to nielegalne status quo, czyli to, że oni są na miejscu i będą czekać na prawomocne rozstrzygnięcia, wcześniej zapewne nie reagując na wszelkie wezwania. Ale no, musimy takie działania podejmować i będziemy takie działania podejmować. Liczymy też na to, że sąd w najbliższym czasie wyda zabezpieczenie polegające na tym, że wezwie do przywrócenia stanu sprzed 20 grudnia. Ale znowu powstaje pytanie, czy to będzie respektowane. Natomiast jedno mogę zapewnić, że na pewno wyczerpiemy wszystkie możliwości prawne, podejmiemy wszystkie możliwe kroki prawne, aby przywrócić ład korporacyjny sprzed 20 grudnia, bo to, co się wydarzyło po 20 grudnia, jeszcze raz powtórzę z całą stanowczością, jest nielegalne. Było działaniami nielegalnymi i to po raz kolejny potwierdził sąd rejestrowy.
Czyli co w tej sytuacji mogłoby znaczyć przywrócenie porządku prawnego, czy poddanie w wątpliwość, czy stwierdzenie, że wszystkie decyzje, które zostały podjęte przez tych, którzy byli mianowani albo sami się mianowali prezesami mediów publicznych, są nielegalne, nie w mocy, nieprawne?
No to jest problem na wielu płaszczyznach. To jest problem także dla banków, no bo banki powinny kierować się wpisami w KRS-ie. W sytuacji, kiedy nie ma tam uzurpatorów wpisanych i najpewniej w ogóle nie będzie, nie powinny realizować żadnych wypłat. To może spowodować poważne problemy w funkcjonowaniu tego uzurpatorskiego zarządu, no ale sami sobie zgotowali taki los.
To prawda, żeby mieć dostęp i klucze do kont bankowych, to trzeba w banku poświadczyć, że tak, to ja jestem tym, który może wpłacać albo wypłacać.
Tak to właśnie wygląda, dlatego my już skierowaliśmy pierwsze pisma do banków, wszystkich 19 banków działających w Polsce, ale tylko z informacją o tym, że jest grupa uzurpatorów, nie blokując jednocześnie niczego. No w tej chwili sytuacja zaczyna się zmieniać, bo jeśli ja zostanę wpisany w KRS-ie, to zapewne wydam taką dyspozycję, aby wszystkie przelewy wymagały mojej akceptacji. Tak, powinienem postępować w trosce o spółkę, bo spółka jest narażona na gigantyczne straty, zresztą od samego początku na skutek działań uzurpatorów. Ja tylko przypomnę, Państwo to doskonale wiedzą, pamiętają, że wyłączono sygnał, w związku z tym nie emitowano reklam, łamane są umowy licencyjne, łamane są prawa pracownicze. No, to łamanie prawa odbywa się na wielu płaszczyznach i to przynosi no, kolosalne straty dla spółki. Trudne w tej chwili do policzenia, można je jedynie szacować. Ja skierowałem już żądanie do zapłaty do ministra Sienkiewicza 45 milionów po 9 dniach braku funkcjonowania na antenie chociażby TVP Info. Oczywiście to wezwanie pozostało bez odpowiedzi, ale tematu nie odpuszczamy i będziemy tego pilnować, bo ja mam takie przekonanie graniczące z pewnością, że przyjdzie taki moment, kiedy już zostaną wyczerpane wszystkie drogi prawne, możliwości odwoławcze i sądy wtedy stwierdzą, że rzeczywiście było to działanie nielegalne, a tym samym działanie na szkodę spółki, a tym samym ci uzurpatorzy no, powinni ponieść za to surowe konsekwencje karne i cywilne, a karne polegające między innymi na, może inaczej, cywilne polegające między innymi na uregulowaniu tych wszystkich zobowiązań wynikających bezpośrednio ze strat spółki.
Kiedy możemy się doczekać tego wpisu do KRS-u? Bo opowiedzmy o sytuacji, bo został pan powołany przez Radę Mediów Narodowych, czyli zgodnie z istniejącymi w Rzeczpospolitej przepisami. Rozumiem, że ten wniosek trafił do KRS-u i teraz jest w tym KRS-ie rozważany. Skoro tamte dwa wnioski zostały już rozważone niekorzystnie, to teraz ten wniosek spodziewa się pan, że będzie korzystny i zostanie pan wpisany do KRS-u jako prezes telewizji publicznej.
Tak, właśnie takiej decyzji KRS-u się spodziewam, no bo chciałbym tylko przypomnieć, że nie będzie to niczym nadzwyczajnym, bo już wcześniej KRS akceptował decyzję Rady Mediów Narodowych, przecież na tej podstawie został powołany prezes Jacek Kurski, później na chwilę Maciej Łopiński, znowu Jacek Kurski, później Mateusz Matyszkowicz, no i wreszcie ja. Ten wniosek został złożony 28 grudnia. Czekamy wciąż na wpis, ale tak jak pan redaktor powiedział, te wcześniejsze odrzucenie tych wniosków uzurpatorów no, przybliża nas do tej ostatecznej decyzji KRS-u, która potwierdzi, że to ja jestem prezesem Telewizji Polskiej, bo to mnie Rada Mediów Narodowych powierzyła tę zaszczytną funkcję. Warto w tym momencie również podkreślić, że to Rada Mediów Narodowych jest jedynym ciałem uprawnionym do zarówno zarządu, jak i rad nadzorczych. Jeśli to się komuś nie podoba, chciałby to zmienić, to należałoby zmienić ustawę. Tylko zwróćmy uwagę, że większość rządowa w ogóle o tym nie myśli. Nie myśli o procedowaniu ustawy, tylko szuka jakichś metod innych, nielegalnych, podkreślmy to, żeby swój uzurpatorski zarząd prawnie jakoś to umocować, ale mają z tym potężny problem i obawiam się, że nie uda im się tego przeprowadzić, no bo nie wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek sąd, jakikolwiek sędzia zaakceptował bezprawie.
Ja myślę, że ci wszyscy sędziowie, którzy są w KRS-ie, za chwilę wyjadą, pojadą na zasłużone urlopy, bo będą się bali podejmować jakiekolwiek decyzje, bo jeżeli tak się stanie, to co wtedy na konferencji czy na briefingu powie minister Sienkiewicz?
No właśnie, wczoraj słyszeliśmy, proszę Państwa, wypowiedź ministra Sienkiewicza. Minister Sienkiewicz doskonale wie, że postępuje niezgodnie z prawem, dlatego nie zezwolił na zadawanie jakichkolwiek pytań, nie odpowiedział na żadne pytanie. Ba, przecież nie wpuścił wielu dziennikarzy. Tam nie było dziennikarzy Radia Wnet, nie było dziennikarzy Republika. Dlaczego? Bo nie zostali wpuszczeni. Minister Sienkiewicz, pułkownik Sienkiewicz obawiał się prostych, fundamentalnych pytań od dziennikarzy, dlatego postanowił wydać tylko krótkie oświadczenie i na tym poprzestał. Obawia się konfrontacji. Powiedział, że w zderzeniu z argumentami po prostu polegnie.
Powiedział, że nie chodzi tylko o prawo, ale również o poziom moralny, poziom etyczny, bo przecież media publiczne są odpowiedzialne, mają krew na rękach.
No to są skandaliczne wypowiedzi. Ja wiem, do czego pułkownik Sienkiewicz się odwoływał do świętej pamięci prezydenta Gdańska, ale doskonale pamiętamy, jak to wiele innych redakcji informowało o nieprawidłowościach byłego prezydenta Gdańska. Przecież powstał też film na ten temat Marcina Tulickiego, Jesteś mechanizmem niszczącym. I to jest cytat ze słów członków Platformy Obywatelskiej. Platformy Obywatelskiej, która sama odsuwała Adamowicza. No, szukają takich pretekstów, żeby pokazać, że Telewizja Polska była rzekomo rzekomym złem. Ona oczywiście bardzo im się nie podobała, narracja, która była w Telewizji Polskiej przez 8 lat, dlatego ich celem numer jeden była zmiana w Telewizji Polskiej. Każda władza ma prawo dokonywać zmian. No to jest przywilej władzy, tylko jest jeden warunek. Tych zmian należy dokonywać zgodnie z prawem, a nie obchodząc to prawo, a nie depcząc to prawo, a nie depcząc praworządność, tak jak dzieje się to w przypadku Platformy Obywatelskiej, a dzieje się tak nie tylko w przypadku Telewizji Polskiej, bo zwróćmy uwagę, że tutaj jest kilka innych elementów. Co się dzieje z prokuraturą? Słyszeliśmy też zapowiedzi dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, że będzie trzeba panią prezes odspawać od stanowiska. Słyszeliśmy też zapowiedzi dotyczące Narodowego Banku Polskiego, gdy ówczesny lider opozycji, obecnie premier Donald Tusk, mówił, że przyjdą silni ludzie, być może wyprowadzą pana Glapińskiego z Narodowego Banku Polskiego. Tak niestety działa Donald Tusk i jego rząd. No, mam nadzieję, że ludziom, tym, którzy dotąd jeszcze tego nie wiedzieli, zaczynają otwierać się szeroko oczy i dostrzegają to łamanie prawa przez ugrupowanie, formację, która przecież z praworządnością szła na ustach przez całą kampanię wyborczą.
Pewno pan wsłuchiwał się w wystąpienie sejmowe Donalda Tuska i był pan jednym z bohaterów tego wystąpienia. Premier Donald Tusk powiedział, proszę bardzo, tutaj pan Michał Adamczyk zarobił w ciągu 8 miesięcy, z tego co pamiętam, ponad 1 800 000, w każdym razie dużo ponad 1 000 000 złotych. I co pan? Jak pan odpowie premierowi?
To jest przykład, proszę państwa, skrajnej manipulacji. Od 2015 roku stawki w Telewizji Polskiej zasadniczo nie uległy zmianie. Dotyczy to zarówno prowadzących wiadomości. To są wysokie stawki rynkowe. Oczywiście w przypadku telewizji publicznej wynoszą powyżej 40 tysięcy. Jeszcze raz zaznaczam, one się nie zmieniły od 2015 roku. Tak samo jak stawki dyrektorskie. W moim przypadku wydarzyło się tak, że od maja zeszłego roku zostałem dyrektorem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, więc miałem dwa kontrakty, siłą rzeczy te stawki były wyższe. Ale podliczając te sumy, dodano jeszcze podatek VAT, dodano jeszcze kwotę wynikającą z rozwiązania jednej umowy na prowadzenie wiadomości. Takie same umowy miały inne osoby wcześniej. Miał Piotr Kraśko, miała pani Beata Tadla, miał Maciej Orłoś. Też otrzymywali takie odprawy w wysokości półrocznej, czyli 6-miesięcznej. Ale to wszystko zostało zsumowane, dodany został jeszcze podatek VAT i stąd wyszła absurdalnie wysoka kwota, która oczywiście nigdy nie wpłynęła na konto, bo po prostu była to manipulacja. Ale tak skrzętnie, tak dokładnie przeprowadzona ta operacja ma sprawić takie wrażenie, że tutaj zostały wytworzone jakieś niewiarygodne kominy. Otóż jeszcze raz powtarzam, stawki za prowadzenie wiadomości, stawki za wydawanie wiadomości, stawki dyrektorskie nie zmieniły się w Telewizji Polskiej od 2015 roku.
I stawki asystentów prezesów też nie?
Takiej wiedzy nie mam, bo ja mogę mówić o stawkach dotyczących w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Stawek naboronicze asystentów, tego nie znam, ale jak tylko otrzymam dostęp do dokumentów, jak tylko będę mógł wejść na 10 piętro, to z pewnością od razu przeprowadzę audyt i będę mógł wszystko dokładnie państwu później przedstawić, bo po powrocie na 10 piętro do gabinetu prezesa na pewno rozpocznę to od audytu, żeby pokazać, jakie są obecne stawki, jakie były wcześniej, jakie straty wygenerowało te nielegalne rządy uzurpatorskiego zarządu w Telewizji Polskiej.
Ważny pan. Jak to było? Ile czasu panu zajęło podjęcie decyzji, że tak przyjmuje to zadanie, być może w najtrudniejszym momencie, jeśli chodzi o życie, o karierę, to zadanie bycia takim prezesem telewizji, który siedzi przez wiele tygodni na Placu Powstańców i w takiej wypełnionej przyjaciółmi pustce i nie ma żadnej możliwości podejmowania decyzji.
No, zostaliśmy, tak jak wspomniałem na samym początku, pozbawieni wszelkich instrumentów prawnych. To oczywiście nie była łatwa decyzja, ale wiem, że nie wolno się poddawać, nie wolno dać się zastraszyć, nie wolno ulegać szantażom. Trzeba próbować walczyć na razie na tej płaszczyźnie prawnej, a jeśli na końcu pojawi się sukces, a szczerze w to wierzę, no to będzie trzeba znaleźć sposób na to, by tych uzurpatorów stamtąd w jakiś sposób grzecznie wyprosić. I w końcu mam nadzieję, że że posłuchają tego, bo jeśli na miejscu pojawimy się na przykład z komornikami, którzy będą mieli odpowiednie dokumenty, no to drugiej stronie zabraknie argumentów. Na pewno będą wymyślać jakieś sposoby, twierdząc, że jeszcze gdzieś się odwołują, że jeszcze chcą tę sprawę przeciągać, bo im zależy na utrzymaniu obecnej sytuacji. Plan zapewne jest taki. Wiedzą, że w telewizji przebywają nielegalnie na Woronicza, ale wiedzą również, że toczy się tutaj batalia prawna i chcą tę batalię przeciągać w nieskończoność, a przeciągać przynajmniej przez półtora roku do wyborów prezydenckich, licząc być może na to, że ich kandydat wygra wybory prezydenckie i wtedy zgodnie z prawem będą mogli przeprocedować sobie ustawę. A do tego czasu chcą, żeby taki kocioł konfliktu prawnego cały czas funkcjonował i dzięki czemu będą mogli zawsze mówić, że oni się jeszcze odwołują, że coś jest nieprawomocne. Ład korporacyjny to jest podstawa każdej instytucji, każdej spółki. Przywrócenie go w przypadku Telewizji Polskiej będzie niezwykle trudne, no ale trzeba zacząć od tego, by tam wejść na miejsce i wtedy zacząć wszystko porządkować. To jest do zrobienia, tylko no, kwestia czasu. A gdy zada pan redaktor pytanie, kiedy to nastąpi, no, nie jestem w stanie odpowiedzieć. Bardzo liczę na zabezpieczenie sądu. Takie zabezpieczenie mógłby sąd wydać, polegające na tym, że okej, trwa w tej chwili spór prawny, trwa batalia prawna, ale do tego czasu władze, które były przed 20 grudnia, są cały czas legalnymi władzami. Decyzja Rady Mediów Narodowych jest decyzją, którą należy respektować, a uzurpatorzy powinni opuścić ten budynek. Wtedy, jeśli pojawi się takie już zabezpieczenie, będzie można na miejsce przyjść razem z komornikami i próbować egzekwować to prawo.
Zobaczymy, co dalej. Michał Adamczyk, prezes Telewizji Publicznej, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję. Miłego dnia.
Miłego dnia. Jest godzina 9. Adrian Grabek jest już w studio. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
No i jak się pan miewa?
Całkiem dobrze. Słonko wyszło coraz lepiej.
No to czas na wiadomości.